A do studia o nietypowej porze wchodzi pan Gabriel Garstka, zapraszam tam i zaczynamy rozmowę już nie o piosence francuskiej, złotych latach piosenki francuskich, ale jakby kontynuując temat rozpoczęty z panem Severio Gaetą, katolickim pisarzem i autorem wielu książek, o pewnej sytuacji, która jest wewnątrz kościoła francuskiego.
Tak, to sytuacji na tyle ciekawej, że nie bardzo wiadomo, jak do niej momentami podejść. Zastanawiałem się, jak odpowiedzieć na całą tę kwestię, bo jednak trzeba będzie odpowiedzieć, nie można tego zostawić w ten sposób. Był bezprecedensowy atak dwóch dziennikarek francuskich na Jana Pawła II i to nie tylko z trybuny Témoignage Chrétien, czyli świadectwa chrześcijańskie, który właścicielką jest pisząca artykuł, pani Christine Pedotti. No i nie tylko to, ale i atak Le Monde'u, no bo pani Pedotti, jak napisała w swojej własnej gazecie, to dlaczego nie miałaby pójść do swoich byłych pracodawców i poprosić, żeby też opublikowali jej artykuł. Artykuł, no dość, no powiedzmy sobie szczerze, paszkwil, po prostu paszkwil, tylko że taki bardzo nieprzyjemny, dlatego że właściwie nie bardzo wiadomo, o co jej chodzi, dlatego że pozycje, jakie ma, są znane i to już od lat. Ja bym powiedział, że trzeba było sięgnąć po cały kontekst kościoła francuskiego ostatnich lat i to jest dość trudne. Zajrzałem, zadzwoniłem, pytałem, nawet do kogoś, kto znał Ratzingera z tamtych lat, to znaczy jeszcze z końca pontyfikatu Jana Pawła II, co tam się naprawdę działo, no bo jeżeli już uderzać tak, jak to zrobiła pani Pedotti, to znaczy dekanonizować Jana Pawła II, no to znaczy jakieś przyczyny gdzieś tam dziewczyna widzi, więc o co jej właściwie chodzi? Co ona chciała w tym wszystkim? No nie bardzo, nie bardzo.
Ale panie profesorze, tak. Co to za dziewczyna? Kto to jest? Kim są te panie?
Te dwie panie to są dwie wybitne teolożki, katoliczki, przynajmniej tak się zwie pani Pedotti, wszędzie mówi. Mówi wyraźnie, że jest katolewicą, czyli katoliczką o obediencji w cudzysłowie lewicowej. Od lat piszących wspaniałe książki zresztą i, że tak powiem, bezustannie, że tak powiem, bijące się o prawa kobiet w kościele. Do tego stopnia, że tam dochodziło nawet do poważnych konfliktów. Zaraz opowiem, jak to wyglądało, bo to jest jakaś funkcja stała u pani Pedotti, prawda? Teraz już nabiera ona takich rumieńców międzynarodowych. No jest pani Anna Supa, też przeurocza kobieta, u Dominikanów pracująca w piśmie Fête et Saison, całe lata wydająca to pismo, bardzo dobre zresztą. Też pisarka, też wybitna osoba. No, ja te jej wywiady w internecie przesłuchałem wszystkie i przyznam się szczerze, że byłem nawet zachwycony. Tyle tylko, że no cóż, no jeżeli ta pani mi mówi, że ostatnią książkę poświęciła Lutrowi i mówi, że żeby nie Luter, to by upadł Kościół katolicki, no to ja sobie mówię, no dziewczyno, może i tak, ale to jest taka teza hu, hu, hu. Prawda? I to wszystko oczywiście publicznie. I teraz nagle te dwie panie po wyświetleniu filmu w Arte, który, jak wiadomo, specjalnie nas nie lubi, Polaków i papieża, po wyświetleniu filmu w Arte dotyczącym nadużyć seksualnych księży w różnych zgromadzeniach i wspólnotach katolickich we Francji, walnęła taki list, którym oczywiście oskarża Jana Pawła II o to, że tuszował i był protektorem tych wszystkich potworów, które tam się pojawiły. Rzeczywiście nieciekawe to jest.
Ale czy to oskarżenie trafia w pustkę, czy Francuzi są podatni na takie oskarżenia?
Więc właśnie, tu się zaczyna rzecz. Francja przeżyła w 2013 pewną traumę, a mianowicie prawo, który parlament francuski przegłosował, pozwalające powstawaniu par homoseksualnych, czyli małżeństw jednopłciowych, spowodował w kościele pewne pęknięcie, prawda? I ten kościół jest jakby do tej pory nie może się jakby podnieść z tej decyzji, nie bardzo rozumie, te miliony, które wychodziły na ulicę, też nic to nie dało i to już trwa od 2013 roku, więc i jest to prawdopodobnie w kościele francuskim i nie tylko, mówią, że i powszechnym. Ja nie był tego taki pewien. Mówi się, że to jest największy kryzys od czasów reformy, że z tym to się tak Kościół nie upora, jeżeli nie pójdzie do końca i wszystkiego nie wyjaśni. I teraz oskarżenia o przestępstwa seksualne, o ideologizację roli kobiety, bo to właśnie pani Supa i Pedotti w tym swoim manifestie w Le Monde. W dziale idee, prawda? Różne tam idee i oni tam się, one się tam wstrzeliły do Le Monde. I co to znaczy ideologizacja kobiety przez Jana Pawła II? Nie bardzo rozumiem. Ona proponuje, żeby w ogóle zakazać publikowania katechez Jana Pawła II, tych środowych na temat kobiety. I no i w ogóle przypomina w jakimś takim małej gwiazdeczce w tym wszystkim, że to właśnie z Wojtyłą Paweł VI skontaktował się w sprawie Humana Vitae, czyli zakazania antykoncepcji, prawda? Że ten Wojtyła to ho, ho, to kiedy to już w latach 70. się tutaj Kościołowi źle przysłużył, prawda? No i to wszystko utrzymane w takim tonie, powiedzmy sobie, dość złośliwym. To znaczy, ni stąd, ni zowąd jest cały wywód racjonalny i nagle ciach, a teraz bijemy leżącego, kopiemy. Najlepiej jak będzie w trumnie, bo nie odpowie, prawda? Jakże to? To jest niskie, małe i niestety nie chce mi się nawet odpowiadać, bo to jest po prostu poniżej pasa, jakby powiedział pan Biedroń. Pani Pedotti znana jest z tych wszystkich swoich wyskoków, bo kiedyś, i tu trzeba sobie powiedzieć, pozwoliła sobie zaatakować biskupa Paryża, pana Van Troyes, pana, przecież to jest Monsignore, przecież to był, bo już nie jest w tej chwili, już przeszedł na emeryturę, człowiek, który sobie nieopatrznie pozwolił na zdanie typu, nie wystarczy mieć spódniczkę, trzeba jeszcze mieć coś w głowie. No to ona huzia na juzia, bach, go od razu do sądu podała, no, ponieważ biskup leciwy, niespecjalnie się miał zamiar zdroczyć z babiną. Mówi, że mnie chodziło o to, że to nie ubiór stanowi o kościele, ale to, co się ma w głowie. Oczywiście wycofał się z tej polemiki, ona też się wycofała i na tym się to skończyło. Ale to nie koniec, prawda? Ona jednak jest za tymi małżeństwami homoseksualnymi. Twierdzi, że jak kapłani będą brali ślub, to nie będzie żadnych numerów seksualnych, w cudzysłowie. No i oczywiście założyła tak zwaną konferencję frankofońską wszystkich ochrzczonych, prawda? No i tam ma taki blog, czy po prostu stronę, gdzie i to może jest chwalebne, bo wydaje mi się, że wypada oddać głos czasami wszystkim wiernym, niech powiedzą, co myślą, tyle tylko, że jeszcze trzeba to wszystko rozważyć i zrobić to mądrze. Są kontrowersje, no bo jeżeli ona występuje do Senatu o to, żeby Senat wszczął, francuski Senat oczywiście, dochodzenie, po prostu powołał komisję śledczą w sprawie przewinień kapłanów, gdy idzie o przestępstwa seksualne, no oczywiście Senat się na to nie zgodził. No i co tu dużo ukrywać, ja mu się wcale nie dziwię, bo to jest mapranie się w różnych rzeczach. Natomiast udało się jej zrobić rzecz niezwykłą, a mianowicie strasznie parła do tego, żeby biskupa Lyonu, najtęższa głowa kościoła powszechnego w tej chwili, śmiem tak powiedzieć, biskupa o nazwisku Barbarin, niezwykły człowiek, ponieważ tuszował, nie pozwalał ofiarom się wypowiedzieć, wobec pierwszego ciach skażemy go w sądem normalnym trybie na 6 lat zawieszenia. No oczywiście skazano i te ofiary tam i tak się wypowiedziały. No Barbarin pojechał do Rzymu, złożył dymisję, papież jej nie przyjął i biedny Barbarin został z tym wszystkim na ramionach. Ten krzyż jego nadal jest, prawda? Czy dobrze zrobił, że tuszował, że nie chciał nic powiedzieć, nie wiem. To już to jest tak wewnętrzna sprawa Francji, że aż trudno sobie to wyobrazić. Tych tuszowań i skandali dość dużo, niestety. I trzeba było zareagować na czas bardzo mocno i ostro. Ale to nie jest powód do tego, żeby prosić o dekanonizację Jana Pawła II. Taki atak frontalny, bezczelny, bo co dużo ukrywać. I to ze strony właściwie kogo? Tak przyjrzałem się pani Pedotti, bo tych wywiadów musiałem przerzucić kilkadziesiąt. Ona ma dostęp od 3 miesięcy, ponieważ przyjęła to pismo Témoignage Chrétien. I teraz nie wiadomo za jakie pieniądze i od kogo, bo to upadało wszystko, prawda? I ona nagle zrobiła z tego miesięcznika, zrobiła kwartalnik, wali tam ile wlezie, za przeproszeniem różnych takich. Przede wszystkim polityką się już zajmuje, bo to co tu dużo ukrywać, ona tam już zauważyła, że chyba tylko to przejdzie. No i o jakże nośnym tematem jest Jan Paweł II, prawda? No i teraz można to tak zrobić, żeby wszyscy nagle usłyszeli o niej. No i tak w telewizji szwajcarskiej, belgijskiej, w radiu francuskim, jednym, drugim, trzecim, wszędzie jej pełno, bo ona tropi tych gwałcicieli i innych pedofilów. No ja chwalebne, oczywiście, że chwalebne, bardzo dobrze, że się dziewczyna na tym zajmuje, tylko pytanie, dlaczego Jan Paweł II jej przeszkadza? Więc powiedziałem sobie, coś jest niedobrze. czemu jest w tym wszystkim, więc dzwonię do kolegi i pytam się, słuchaj, ty znałeś Ratzingera w tym okresie i powiedz mi, co tam się działo. Przecież to niemożliwe, żeby on... Nie, nie, niczego nie zamiatał, tylko prosił, żeby oficjalnie o tym nie mówić, żeby to poszło kanałami ubocznymi. Kanałami ubocznymi, czyli prawda, no nie będę mówił, kto tam te kanały uboczne zatkał, czy nie zatkał, nie wiem, co się tam działo, ale Jan Paweł II prosił, żeby tego nie nagłaśniać, prawda, czyli to poszło gdzieś bokiem.
I o tym wszystkim opowiedział Gabriel Garstka, który powróci do studia, ale już z muzyką francuską o godzinie 10:00.
Ja tylko jeszcze małe, malutkie tylko zdanie. Atak na Kościół Polski już przecież miał miejsce za kardynała Wyszyńskiego, kiedy oskarżano nas o duchowość ludową, o pewien prymitywizm. Wyszyński odpowiedział jasno, kochani, nie przejmujcie się nami, zobaczcie, co się u was dzieje, bo ta piosenka Tout va très bien, Madame la Marquise, to akurat pasuje właśnie do pani i Pedotti. A co ta markiza usłyszała przez telefon, no to już przy okazji. Dziękuję serdecznie.
Za godzinę głos Gabriela Garstki będzie w Radiu Wnet, w Radiu Dwóch Stolic, a teraz na zegarze godzina 9:00.
Czas na przegląd prasy.
I łączymy się ze Zgorzelcem. Redaktor Jan Bogatko przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niemcy mają bardzo dobrą wiadomość, powiedział minister spraw wewnętrznych, pan Seehofer. Niemcy są najbezpieczniejszym albo jednym z najbezpieczniejszych państw świata. No, piękna wiadomość. Informuję o tym, że w 2018 roku było w Niemczech dokonanych znacznie mniej przestępstw niż w latach ubiegłych i policyjna statystyka wykazuje to niezbicie, mówi minister, ponieważ liczba przestępstw jest najniższa od roku 1992. No, doskonale można by powiedzieć i rozumiem, że minister się cieszy. Tylko, że Niemcy odczuwają, że z tym bezpieczeństwem jest całkiem inaczej. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wykrywalność przestępstw, ona też wzrosła i wyniosła 56,5%. To znaczy, że 43% z kawałkiem tych wszystkich przestępstw jest niewyjaśnionych. Przestępcy mogą spać spokojnie i jest to, można powiedzieć, zawód bez wielkiego ryzyka. Również uspokaja minister Seehofer, że wcale nie jest tak źle w Niemczech, bo liczba cudzoziemców, którzy biorą udział w tych przestępstwach, pozostaje na tym samym pułapie, więc tu się nic nie zmienia. No powinno się zmienić. W końcu podobno wydalono mnóstwo z tych cudzoziemców, którzy przyjechali tutaj podczas słynnego potopu w 2015 roku i po prostu powinno to wyglądać inaczej. No więc, jeżeli chodzi o cudzoziemców, to również nastąpił spadek, dlatego że do tej pory 30% sprawców przestępstw to byli cudzoziemcy, a teraz jest, 30,5%, a teraz jest 30,4%. No, rzeczywiście jest to nieprawdopodobny spadek, można by powiedzieć, gdyby nie to, że od tego statystycznie odpisano wszystkie przestępstwa, które dotyczą różnego rodzaju nadużyć związanych ze statusem cudzoziemca, jak na przykład pobieranie świadczeń socjalnych w dwóch urzędach, czy w trzech nawet, różnego tego typu afery były na porządku dziennym. No i można powiedzieć, no wspaniale byłoby, gdyby nie to, że wzrosło zdecydowanie liczba przestępstw wobec dzieci, przypadków pedofilii. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła ta liczba z 11 547 do 12 321 przestępstw, a liczba przestępców wzrosła o 5,4%. Dotyczy to także pornografii dziecięcej, wzrost aż o 14%, czy młodzieżowej, wzrost o 22%. Tutaj ta różnica to jest do lat 12 i powyżej lat 12. Można sobie wyobrazić, jakie to są w ogóle, jakie są świństwa. No, z radości pana ministra spraw wewnętrznych nie podziela rabin Kolonii, Jechiel Bruckner. Otóż pan Bruckner postanowił zrezygnować ze swojego samochodu służbowego i jechać raczej autobusem lub tramwajem, żeby być bliżej ludzi. Po pół roku jazdy autobusami czy tramwajami rabin doszedł do wniosku, że woli chodzić piechotą, nie zupełnie, woli jechać swoim służbowym samochodem. A dlaczego? No po prostu dlatego, że jest obrażany, że po prostu wymyśla się mu, ponieważ widzi się, że ma swoją kipę na głowie i to po prostu słyszy różnego rodzaju teksty, które go zwalają z nóg. Jak na przykład tu jest cytat, mówią mi, że Żydzi sami są winni tego, co sami odpowiadają za antysemityzm. No więc bardzo, bardzo przykre doświadczenie pana rabina z Kolonii nie potwierdza radosnych wypowiedzi pana ministra Zehowera. I teraz kto to są ci ludzie, którzy mają te wszystkie antysemickie zachowania i postawy w Niemczech? No, z tego się stara unikać w Niemczech mówić o tym, bo przecież są kraje, które wyssały antysemityzm z mlekiem matki, więc o nich raczej należałoby mówić. Ale tu się okazuje, że to nie tylko są tak zwani migranci, jak nazywa muzułmanów prasa niemiecka, tylko także i Niemcy, i to ze wszystkich grup wiekowych. Przewodniczący Kolońskiego Towarzystwa Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej Jürgen Wilhelm jest przerażony tym faktem. Mówi, że to jest niemożliwe. 10 lat temu jeszcze bym sobie tego nie wyobraził. A więc tutaj minister stara się te rzeczy raczej ukryć. W 2018 zarejestrowano ponad 10% przestępstw o podłożu antysemickim, w tym ataki fizyczne na Żydów, w porównaniu z rokiem 2017. 10% wzrost. Również w porównaniu z przed rokiem o 10% wzrosła liczba przestępstw różnego rodzaju, które są związane z antysemityzmem, do 1646. To była odpowiedź rządu na interpelację frakcji komunistycznej w Bundestagu i tym się zajął Tagesspiegel. Komuniści są bardzo zabawni, jak zwykle. Z jednej strony popierają muzułmanów, jak mogą i gdzie mogą, a z drugiej strony usiłują walczyć z antysemityzmem, przy czym oczywiście ich interesuje tylko antysemityzm ze strony Niemców. Ta statystyka nie jest jeszcze do końca gotowa, mówi rząd, dlatego że tutaj jeszcze sprawdzane jest to, jak to wygląda w poszczególnych landach i dopiero za jakiś czas będzie można o tym mówić, aczkolwiek walka z antysemityzmem na szczeblu europejskim powinna być priorytetem niemieckiej prezydencji Unii Europejskiej w przyszłym roku. No więc cieszmy się, że dojdzie do zmian.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze Zgorzelca. Godzina 9:07 w Zgorzelcu. Jan Bogatko cieszy się wiosną, a w studio Radia Wnet Antoni Opaliński.
Też by się cieszył wiosną, ale jest w studio, proszę Państwa, jeszcze jeden przegląd prasy. After May, jak będzie wyglądać polityka brytyjska, jak będzie wyglądać partia turystów po premier May, to jest niesamowite, jak przychodzi taki moment, kiedy polityk niby jeszcze pełni jakiś urząd, a wszyscy już uważają, że właściwie go nie ma. Tej treści artykułu o tym, co będzie po pani premier May i jak turyści przetrwają, napisał James Forsyth na łamach Spectatora. The New Americanism, to jest, proszę Państwa, taki duży artykuł historyka amerykańskiego Jill Lepore nad historyk amerykański. Dokładniej to jest artykuł o tym, pokazuje, w jaki sposób liberałowie amerykańscy usiłują przejąć z powrotem opowieść. Wyraźnie tutaj widać, że ta walka ideologiczna, której przejawem jest nienawiść wobec prezydenta Trumpa, to nie tylko dotyczy jakichś takich bezpośrednich politycznych różnych pomysłów, nie tylko dotyczy kwestii o to, czy ma być mur, czy ma nie być muru, jaka ma być polityka celna, ale to jest też walka o to, w jaki sposób interpretować politykę i interpretować historię Ameryki, w jaki sposób tutaj pisać o udziale tej białej Ameryki w stworzeniu Ameryki. Ten spór cały czas trwa i ciekawy jest na rynku, dlatego że on pokazuje, że tutaj liberałowie uznali, że jednak muszą trochę przyjąć do swojej opowieści część tej opowieści nieliberalnej Ameryki. Teraz tu miałem jeszcze jakiś jeden artykuł. A, wywiad z panem Bolsonaro, proszę państwa, na łamach Epoch Times. Jest wywiad z Eduardem Bolsonaro, to jest syn Jaira Bolsonaro, prezydenta Brazylii. Wywiad jest sprzed ponad miesiąca, ale bardzo ciekawie, on jest zrobiony przy okazji wizyty prezydenta Brazylii w Waszyngtonie, właśnie u Donalda Trumpa, ale bardzo ciekawie tutaj syn prezydenta opowiada, w jaki sposób toczyła się walka o władzę i jak za pomocą mediów społecznościowych, to jest kolejny taki przypadek, kiedy system został przełamany za pomocą ominięcia tych tradycyjnych mediów. Może właśnie dlatego ten światowy system usiłuje te media społecznościowe jakoś uporządkować, oczywiście pod hasłem walki z fake newsami. Trochę jeszcze informacji z polskiej prasy. Na zakończenie, mobilność dzieli Europę. Polskim europosłom tylko na chwilę udało się powstrzymać te niekorzystne dla nas rozwiązania. Dziś ma być głosowanie w Europarlamencie, które zdecyduje o kształcie przepisów regulujących unijny sektor transportu. No i to jest walka po prostu o narodowe interesy ekonomiczne. Nasz rząd wolałby, aby pracę nad tym pakietem, mobilności przenieść po wyborach, ale nie wiadomo, czy to się uda. To o tym pisze, proszę państwa, Magdalena Cedro, Łukasz Grajewski w Dzienniku Gazecie Prawnej. W Gazecie Polskiej Codziennie z kolei Konrad Wysocki pisze o tym, o Dniu Jedności. We wtorek w Rosji i na Białorusi obchodzony był Dzień Jedności upamiętniający podpisanie przez oba kraje porozumień związkowych w 96 i 97. Z tej okazji Baćka Łukaszenko zwrócił się do narodu z takim apelem, żeby pamiętać o tej jedności i że jeszcze musi być większa integracja z Rosją. Dopiero co Łukaszenka usiłował grać w drugą stronę, dopiero co wykonywał jakieś gesty wobec Zachodu, dopiero co podkreślał niepodległość Białorusi. On cały czas na obie strony stara się tutaj tańczyć, żeby przetrwać. Ciekawe, jak długo mu się to uda. Rzeczpospolitej, coś z działu naukowego. Historia znaleziona na dnie. Krzysztof Kowalski, duży taki artykuł o tym, jak francuscy naukowcy znaleźli, wydobywają wraki u wybrzeży Brytanii. To jest oczywiście pozostałość po walkach angielsko-francuskich sprzed kilkuset lat i nawet znaleźli jakiś jeden wrak, o którym nikt nie wiedział. Archeologia podwodna jest dziedziną fascynującą. A wracając do rzeczy naprawdę takich aktualnych, obronić pamięć poległych. Rozmowa z Karolem Guzikiewiczem, wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej. Rozmowa na łamach naszego dziennika. Rozmawiał pan, przepraszam, Zenon Baranowski. Karol Guzikiewicz został strasznie zaatakowany przez media głównego nurtu tylko dlatego, że chce utrudnić pani prezydent Gdańska zorganizowanie 4 czerwca manifestacji. No, tak naprawdę chyba kodu, bo to pewnie do tego się będzie sprowadzać. No i nie jest przekonany, czy akurat koniecznie Donald Tusk ma być główną osobą, która pod pomnikiem poległych stoczniowców będzie mówić, czym była Solidarność. W Gazecie Wyborczej hiszpańska prowincja błyskawicznie pustoszeje. Opustoszeje wioski kupowane przez amerykańskich aktorów na posiadłości wakacyjne. Taki los może czekać kilka tysięcy hiszpańskich miejscowości. To może ktoś by się zastanowił z kolegów z redakcji Gazety Wyborczej, co zrobić, żeby Polski nie czekał taki los, że polska wieś będzie tylko i wyłącznie miejscem zakupu atrakcyjnych posiadłości. A o Hiszpanii dzisiaj będzie o godzinie 12:00. Tyle w przeglądzie prasy. Dziękuję bardzo. Jest godzina 9:12.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
W studiu w Wilnie już czeka na swoją kolej Agata Antoniewicz i Ewa Szturo, które serdecznie pozdrawiamy, ale jeszcze w radiowym słupie ogłoszeniowym przypominamy państwu, że Tydzień Wenezueli w Radiu Wnet trwa, że dzisiaj u Eli Mazol wystąpi pani Ewa Piłat, urodzona w Wenezueli, pianistka, muzykoterapeutka, pedagog muzyczny, u Ewy Błoch, niech słowo znaczy słowo, o godzinie 13:00 będzie pani Jadwiga, nauczycielka, która przez 40 lat uczyła dzieci w Wenezueli. Antoni Opaliński o godzinie 12:00 też zajmie się tym wszystkim, co dzieje się w Wenezueli. Przypominam państwu, że a to wszystko skończy się na Jarmarku Wnet. Serdecznie państwa na Jarmark Wnet zapraszam. Emilii Platek 29/31. Stoisko wenezuelskie. Będziemy zbierać leki i inne dary, które potem postaramy się wysłać do Wenezueli. Robimy to wspólnie ze Zbigniewem Dąbrowskim, autorem audycji Republika Latina związanym ze stowarzyszeniem Puente, więc Jarmark Wnet pamiętamy, 8, 15 miliplatek 29/31. Tam też będzie premiera kolejnego wydania Kuriera Wnet, a w tym samym czasie o godzinie 10 tutaj w budynku Pasty na 4 piętrze dr Jerzy Rochosiński i Akademia Wnet. Będzie wykład o Rosji i Polakach w Azji Środkowej i na Kaukazie. Wykład bardzo ciekawy. akademia@radiownet.pl. Można się zapisać do Akademii Wnet, jeżeli chce się usłyszeć te wszystkie mądre słowa, które będą wypowiadane. No to tyle. Dwa kościoły stacyjne. Jeszcze Państwu przypomnę, bo jesteśmy w parafii Wszystkich Świętych, a to w tym kościele parafialnym dzisiaj jest kościół stacyjny. Msza święta o godzinie 20, ale kościół otwarty jest jak zwykle przez cały dzień, ale to jest kościół stacyjny, więc są specjalne zdarzenia w związku z powyższym. A w Krakowie misjonarze Kościół Nawrócenia Świętego Pawła i w Krakowie msza święta o godzinie 19.